Magda Buczarska, aktorka.
Ja też jestem aktorem, jestem partnerem Magdy, Mateusz Banasiuk.
Scenicznym również.
No, również scenicznym. Rzeczywiście mieliśmy wielką przyjemność tutaj w plenerze, przy samej plaży w Olsztynie, wystawić w naszą sztukę Wypiór.
No właśnie, zastanawiam się, jak was obserwuję również na scenie. Jak wygląda życie aktorów, którzy pewnie wiecznie są w rozjazdach, ale również właśnie razem pracujecie? Jak to wszystko łączycie wspólnie?
Zwykle jest tak, że my rozjeżdżamy się w różnych kierunkach. Tym razem mieliśmy szczęście pojechać w tym samym. No to dzięki reżyserowi, który nas połączył. Paweł Świątek, wspaniała osobowość, który wpadł na tekst Wypióra. To jest współczesny, bardzo specyficzny tekst, który no, nas zachwycił i pierwszy raz spotkaliśmy się na deskach teatralnych i teraz od czasu do czasu pokazujemy to zwykle w Warszawie, teraz po raz pierwszy poza naszym miejscem zamieszkania.
Tak, to jest spektakl, który gramy w Teatrze Imka. Zapraszamy na niego bardzo serdecznie. Dodam tylko, że napisany jest 13-zgłoskowcem.
Współczesnym językiem.
Współczesnym językiem, 13-zgłoskowcem. I nie jest to przypadek, ponieważ opowiada o ciągle żywym pod postacią wampira Adamie Mickiewiczu, który żyje wśród nas i wypija krew z Polaków i bardzo jesteśmy podbudowani spektaklem,
i
frekwencją
odbiorem
i odbiorem. Dokładnie
młodych
tak.
Ludzi.
Tak, mamy wrażenie, że to taki tekst i spektakl, który idealnie się wpisał w to miejsce i w tę publikę.
Ale Magda, pani redaktor, pytała nas o rozjazdy, nie o spektakl.
A ja nie mam wrażenia. To znaczy staramy się, też tworzymy rodzinę, jesteśmy rodzicami. Staramy się rzeczywiście tak to układać, żeby to życie rodzinne jak najmniej na tym cierpiało. Ale rzeczywiście rozjazdy są wpisane w zawód aktora. Kiedyś, jak z samej definicji mówiło się, że jest to zawód objezdny, tak kiedyś było.
Tak, no ale na przykład ja za chwilę jadę do Trójmiasta na zdjęcia i zabieram ze sobą najbliższych, bo akurat Magda może sobie na to pozwolić, żeby wyskoczyć na chwilę, na te kilka dni razem ze mną.
Ja miałam szczęście wychować się w domu teatralnym. Mój dziadek był reżyserem i wykładał również na różnych akademiach. I tak się zastanawiam. Zostałam wychowana w tym starym, klasycznym teatrze. Chociaż dziadek był też osobą, która nie tylko zabierała się za Mrożka i Różewicza, ale też za Becketa i różnych innych autorów. Jak widzicie teatr i scenę z czasów, które znacie sprzed 20 lat, a teraz?
No nie da się ukryć, że się to bardzo zmieniło. Też kiedyś nie do pomyślenia było to, żeby na scenie stały osoby, które nie są z wykształcenia aktorami. Teraz czasami na scenie w spektaklach występują osoby, które po prostu są znane, bez tak zwanego fachu. Ja obserwuję te różnice, natomiast myślę, że taki teatr może, który poza rozrywką stawia sobie też inne cele, być może wywoływanie do jakiejś odpowiedzi, do edukacji. Myślę, że taki teatr szczęśliwie ma się ciągle bardzo dobrze.
Zastanawiam się czasami nad tym, czy z teatrem jako z elementem, bardzo ważnym elementem świata, który nazywa się kultura, nie jest bardzo podobnie jak w tej chwili jest z muzyką. To znaczy, że właśnie...
Że każdy może ją tworzyć.
Tak, że po prostu każdy może ją tworzyć.
Tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, myślę, że tak jest. Natomiast jest czasami, ja tak mam jako widz, że oglądam różne rzeczy w teatrze, ale żebym uznała, że coś ma w sobie znamiona, nie wiem, jakiegoś wizjonerstwa i żeby coś we mnie zostawiło ślad, to już rzeczywiście zdarza się nie tak łatwo i nie tak często. Ale szczęśliwie ciągle jest na to miejsce. Ja sobie też ograniczyłam granie w teatrze, zostawiłam sobie rzeczy tylko takie, które mnie artystycznie spełniają i które gdzieś we mnie samej zostawiają takie poczucie, że to jest jakaś droga, która służy rozwojowi.
Podczas wystąpienia na kampusie Polskiej Przeszłości mówiliście też o tym, że ten aktorski świat daje wam możliwość wnikania w miejsca, do których nikt inny nie ma dostępu. Jakie jest wasze największe wspomnienie? Bo mówiliście o hangarach, mówiliście o najróżniejszych miejscach, tam gdzie inni nie wchodzą.
No, często są to różne obiekty wojskowe, zamknięte dla ludzi i tam rzeczywiście mamy możliwość nieraz być na zdjęciach. No, jednym z ciekawszych miejsc było też takie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, to było jakieś centrum badań elektryczności. Tam sprawdzane są różne wyładowania atmosferyczne, badane różne sprzęty, które są narażone na pioruny i między innymi tam udawaliśmy, że jesteśmy w takim centrum badań jądrowych, że budujemy bombę atomową. No kilka takich miejsc rzeczywiście było, już nie mówiąc o tym, że też jeździmy do różnych miasteczek, poznajemy różne mniejsze społeczności dzięki temu, że właśnie kręcimy w tych miejscach filmy i różne ryneczki, kościoły, różne zabytki. To jest nasze częste miejsce pracy i tam często nie wpadlibyśmy nawet na to, żeby do takiego miejsca pojechać, a dzięki temu, że takie rzeczy realizujemy, po prostu siłą rzeczy tam się znajdujemy.
Ja mam wielką słabość i bardzo się cieszę, że raz na jakiś czas dane jest mi uczestniczenie w kinie tak zwanym historycznym, bo to zawsze też otwiera zupełnie inne drzwi i często obcujemy po prostu z rzeczami naprawdę takimi zamkniętymi na 10 spustów. Ja na przykład przy okazji kręcenia pierwszej części filmu Różyczka byłam w pomieszczeniach, które są normalnie zamknięte właśnie.
Ale co to za pomieszczenia były?
To są pomieszczenia partyjne, byłych wysokich, służące na przykład wypoczynkowi, bądź też różne tajemne komnaty z czasów głębokiego komunizmu.
Ale gdzie te komnaty się znajdowały?
W Pałacu Kultury.
A, no fajnie.
A tego nie powiedziałam, tak? Że
nie, tego nie powiedziałam.
No właśnie, bo było to dla mnie oczywiste. Chodzi o to, że w Pałacu Kultury. W Pałacu Kultury i Nauki różne tajemne korytarze, tajemne przejścia i podziemia, i byłam również w schronie.
Świat teatru jest tak światem na tyle wrażliwym i plastycznym, że wy jako aktorzy, jako ludzie, którzy są bardzo czuli na ten świat i bardzo uważni, wcielacie się w kolejne postaci, niejako stajecie się nimi, przejmujecie ich skóry. Jak radzicie sobie z przeskakiwaniem z roli w rolę?
Magda Boczarska, która siedzi obok mnie, trochę gorzej sobie z tym radzi, dlatego że ona naprawdę bardzo głęboko wchodzi w każdą postać.
Tak, mam szczęście do ról, które jeńców nie biorą, które zostawiają głęboki ślad emocjonalny.
To są takie role, które wymagają bardzo dużego takiego poświęcenia się pod względem emocji, takich emocji, które trudno zostawić, jak to Magda często mówi, na wycieraczce. Ja też miałem kilka razy szczęście do takich ról, no i staram się wtedy robić przestrzeń wokół takiego projektu i jak najbardziej rezygnować z innych przedsięwzięć. No ale w naszym zawodzie to nie jest łatwe, dlatego że często jest tak, że niektóre plany zawodowe są z dużym wyprzedzeniem. Rok, półtora roku do przodu nawet mamy zabukowane wieczory na deskach teatrów, a role w filmie czy jakimś serialu często dostajemy miesiąc, dwa miesiące wcześniej, więc trzeba potem jakoś lawirować i radzić sobie z tym gospodarowaniem czasu, ale no jakoś nam się to do tej pory nieźle udaje.
Zostawianie, tak jak to mówicie właśnie, zostawianie roli gdzieś na wycieraczce, coś co nie jest proste. Jak jest w tym wszystkim z człowiekiem w człowieku? W momencie, kiedy jesteś cały czas w roli, chodzi ci ona po głowie, a jednocześnie wiesz, że wokół ciebie toczy się normalne życie i musisz je najpierw ogarnąć.
Najważniejsza jest rodzina. Jak się jest mamą, to też dziecko ma swoje oczekiwania i roszczenia i wiadomym jest to, że co jest też w pełni naturalne, że będzie dążył do tego, żeby być na pierwszym miejscu. Ze średnim zrozumieniem dla mojej pracy.
A mówisz o synu naszym.
Tak, mówię o naszym synu i to też mnie w jakimś sensie bardzo od momentu, kiedy jestem mamą, stawia, że też ten powrót do rzeczywistości jest dużo szybszy niż czasami bym potrzebowała, ale czasami sobie myślę, że to jest pewnie też zdrowe, bo rodzina jest tym czymś, co mnie po prostu ściąga i kotwiczy.
No ale Magda, trzeba jednak przyznać, że jeżeli w naszym życiu pojawia się jakiś ważny projekt, to jednak no, trochę życie kręci się wokół tego projektu, że jednak staramy się tak funkcjonować, żebyśmy wzajemnie mieli przestrzeń do tego, żeby się skupić, żeby, no nie wiem, później wstać, wypocząć. Jakoś staramy się wymieniać wtedy.
To prawda, ale też trudno pominąć fakt, że z bycia rodzicem nie jest się zwolnionym. Ale tak, rzeczywiście pojawiają się takie projekty, które wymagają tego, żeby się w nie jakoś maksymalnie zaangażować.
Ja wiem, że to nie jest takie proste pewnie, żeby teraz powiedzieć i wyznaczyć jakby jedno miejsce, które było najtrudniejsze. Ale wydaje mi się, że każdy w swoim życiu ma jakąś taką najważniejszą swoją rolę. Czy wy też taką macie? Coś, co było dla was jakimś kamieniem milowym, absolutnie najważniejszym wcieleniem.
Myślę, że o wielu rolach mogłabym tak powiedzieć, ale na pewno takie role, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne, to Różyczka Michalina Wisłocka w Sztuce Kochania i bardzo też lubię Rywkę Kij z takiego serialu Król.
To no tak nie można powiedzieć, żeby to był jakiś taki krok milowy. Ja bym bardziej tutaj, Magda, może wymienił Sztukę Kochania.
Ale wymieniłam ją przecież.
A, myślałam, że mówiłaś Różyczka.
Nie, powiedziałam też
również
sztuka,
tak. A,
Różyczka, ale właśnie Sztuka Kochania i Rywka Kij.
Tak, powiedziałam.
A, no to ciekawe zestawienie. No, rzeczywiście Rywka Kij jest jedną z moich ulubionych twoich postaci.
A twoja?
Moje, które ja zagrałem. Mm-hmm. No, na pewno, wiesz, to zależy na jakim etapie życia, bo w teatrze to były Zaklęte rewiry. To był mój debiut teatralny, potem film Płynące wieżowce, z którym jeździłem bardzo dużo na festiwalach, ale takim najważniejszym moim filmowym dokonaniem jest chyba rola w filmie Furioza.
Oglądając Furiozę i znając to towarzystwo niejako kiboli, bojówkarzy i całego tego zamieszania, zastanawiałam się nad tym, nie przeraziła cię ta ilość agresji i to wszystko, co się wokół bojówkarzy dzieje?
Ja nie byłem w tym świecie naprawdę. Ja miałem do czynienia oczywiście z chuliganami, bo byli również u nas na planie, ale oni w stosunku do mnie byli bardzo mili, sympatyczni, uśmiechnięci i sobie naprawdę po kumpelsku rozmawialiśmy. Pomagali mi też zresztą w pracy nad rolą, w wiarygodności, w tym, żeby nie czuć było ściemy. Więc ja tam nie miałem jakiegoś poczucia agresji, ale rzeczywiście jak się film Furioza ogląda, to on jest przesiąknięty agresją, ale na planie. No wiesz, każdy koncentrował się na jakimś swoim zadaniu. Ja miałem swoje cele, które były dla mnie najbardziej istotne i jakoś ta agresja, nie przeszkadzała mi. Ja starałem się też w sobie też wzbudzić jakąś złość, która też pociągnęła za sobą agresję.
A powiedzcie mi proszę, jak widzicie, bo rozmawialiśmy już o tych różnicach w teatrze i wcielaniu się w rolę, jeżeli chodzi o to 20 lat i teraz. Jak widzicie teatr i w ogóle sztukę za kolejnych, powiedzmy, 10 lat?
Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że ciągle będzie na nią miejsce i że stanie się być może trochę bardziej szanowaną i ekskluzywną rozrywką.
I jeszcze tylko jedno pytanie, tak na podsumowanie. Co najchętniej czytacie i czego najchętniej słuchacie w wolnych momentach, kiedy możecie sobie na to pozwolić?
Jeżeli chodzi o słuchanie, to wydaje mi się, że absolutny przekrój muzyczny, w zależności od tego, jaki mamy nastrój i co robimy i z czym nam jest po drodze, bo zupełnie innej muzyki słuchamy, uprawiając sport, zupełnie innej muzyki słuchamy czasami, nie wiem, mając ochotę zjeść śniadanie w domu, zupełnie innej muzyki słuchamy jadąc samochodem, to chyba zależy od nastroju, natomiast jeśli chodzi o to, co czytam, no jest to luksus. Znaczy, nie pamiętam, kiedy przeczytałam ostatnią książkę od początku do końca, która nie byłaby związana z przygotowaniem do roli, bądź też z pracą, więc na zasadzie takiej czystej rozrywki, a jak zaczynam, to zazwyczaj w połowie nie jest mi dane jej skończyć. Myślę, że to jakby wiele mam, pracujących mam, mnie zrozumie, ale myślę, że jak kiedyś przeczytam książkę od początku do końca, to będzie to oznaka, że to był tak zwany odpoczynek.
No musimy przyznać, że teraz najczęściej czytamy literaturę dla sześciolatków.
A bywa świetna.
No, bywa ciekawa, rzeczywiście, no, chociaż krótka.
Ale to prawda. Krótka, na to rzeczywiście nie wpadłam. Nie, rzeczywiście czytamy codziennie.
Udaje nam się znajdować takie fajne, krótkie opowieści, opowiadania z morałem. Magda jest specjalistką, mamy bibliotekę pod nosem i ona ma już tutaj komitywę z naszą panią bibliotekarką i wspólnie umieją dobrać doskonały repertuar do potrzeb naszego syna.
A jak myślicie, jak teraz patrzycie na swoją pociechę? Zastanawiacie się, czy może w przyszłości pójdzie w wasze ślady?
Tak mówi. Ja mu mówię, że mam nadzieję, mając przezornie nadzieję, że zrobi mi na udry. No ale nie mówiąc tak zupełnie serio, nie ma znaczenia, kim będzie, byleby był szczęśliwy. Ważne, żeby znalazł coś, co go spełni, coś, co będzie jego drogą po prostu.
Nie będziemy go ani zachęcać, ani zniechęcać.
Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i co? Do zobaczenia. Coś zobaczymy. Teraz możecie mi zdradzić? Czy coś się będzie działo dalej w jakichś planach aktorskich?
No
coś
możemy,
teraz?
Możemy. Ja najserdeczniej zapraszam na piękną bajkę, która właśnie jest w kinach, na film Nierozłączni. To jest właśnie jedna z tych historii, gdzie dzieciaki będą się świetnie bawić, a rodzice zobaczą to w zupełnie inny sposób dlatego że lepiej odczytają te różne sygnały, które gdzieś tam pokazują to, co się dzieje we współczesnym świecie. Mówię tutaj o rodzaju, nie wiem, jakiegoś, o przyjaźni, o wykluczeniu, o sile fantazji, o jakichś stereotypach. Naprawdę tam jest kilka tematów, które są poruszone w bardzo lekki, fajny sposób, pięknie pokolorowany, z fajną muzyką. Naprawdę, naprawdę taka jakościowa, dobra rozrywka dla najmłodszych.
A u ciebie?
A ja staję na planie nowej produkcji już za 3 tygodnie. Właśnie jestem w okresie przygotowawczym, a niedługo na platformie Netflix premiera filmu, w którym też pojawiam się pod tytułem Napad, inspirowany prawdziwymi zdarzeniami z lat 90.
W takim razie śledzimy ekrany.
A jeszcze Czerwone Maki świeżo są.
No zachęcam też na tej samej platformie Czerwone Maki. Warto zobaczyć ten film. No, spektakularnie zrealizowana bitwa o Monte Cassino.
W takim razie będziemy was jak zwykle obserwować, oglądać i ja wam życzę szerokiej drogi i wiatru w żaglach.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.